jako się rzekło, rozmowy niedokończone. Drodzy Państwo, na naszej antenie, jak zwykle o tej porze. I witam również naszego gościa. Jest nim pan profesor, doktor habilitowany Henryk Wnorowski. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Jest pan, przypomnę, ekonomistą oraz członkiem Rady Polityki Pieniężnej. A temat naszych rozmów, drodzy Państwo, brzmi niepodległość w gospodarce i finansach. Rozmawiamy na ten temat, drodzy Państwo, w kontekście szczególnym wczorajszego święta narodowego, święta odzyskania niepodległości, kolejnej 104. już rocznicy tego wydarzenia. I sobie chcemy zdawać sprawę, że niepodległość to jest zagadnienie, rzeczywistość wielowymiarowa, również w tym wymiarze gospodarki, finansów, niezależność. Panie profesorze, w jakim znaczeniu mówimy o tym aspekcie gospodarczym, finansowym, niepodległości czy niezależności narodowej, państwowej?
Tak naprawdę to ojciec bardzo dobrze już wprowadził do tego tematu, gdyż, no cóż, niepodległość jest terminem politologicznym, psychologicznym, natomiast używanie tego terminu w problematyce, w kontekście problematyki ekonomicznej, w mojej ocenie, jest jak najbardziej uzasadnione, chociaż może częściej w tej mojej ekonomicznej problematyce spotykamy się z takimi synonimami niepodległości, jak chociażby suwerenność albo patriotyzm. W każdym bądź razie myślę, że na początek można by śmiało sformułować taką tezę, iż gospodarka jest dobrze funkcjonująca, gospodarka oraz zdrowe finanse są koniecznymi filarami niepodległości państwa, niepodległości narodowej. Żeby państwo funkcjonowało sprawnie, z sukcesami, żeby realizowało swoje zamierzenia w różnych obszarach, potrzebuje do tego środków, a te środki są nie ma innego źródła jak dobrze funkcjonująca gospodarka. Ale jak to jest w ogóle w życiu, tak też w życiu ekonomicznym, w gospodarce, że często takimi świadectwami informującymi o pewnych cechach są wybrane kategorie, są wybrane symbole. I teraz już odpowiadając na pytanie ojca o konkretne wyznaczniki czy mierniki, to ja bym w pierwszej kolejności jako taki symbol niepodległości gospodarczej czy niepodległości w gospodarce właśnie wskazał funkcjonowanie narodowej waluty. Zdrowa waluta, waluta spełniająca wymogi, waluta wymienialna, do której obywatele i przedsiębiorcy mają dostęp swobodny, no, świadczy o tym, że w obrębie życia gospodarczego można realizować swoje zamierzenia, realizować plany w zależności od tego, jakie widzi konkretny przedsiębiorca. No i tutaj chciałem w tym miejscu podać kilka faktów istotnych, mocnych faktów o naszej walucie narodowej, o polskim złotym, właśnie w kontekście wczorajszego święta, że ten polski złoty jest takim mocnym wyznacznikiem suwerenności polskiej gospodarki. Polski złoty jako waluta wymienialna zgodnie z standardami Międzynarodowego Funduszu Walutowego, posiadająca płynny kurs walutowy, która pozwala polskim przedsiębiorcom realizować swoje cele ekonomiczne, a także polskim obywatelom uczestniczyć w szeroko rozumianym życiu międzynarodowym w takiej formie i w takim zakresie, na ile pozwalają ich możliwości finansowe, ale fakt, że mamy własną walutę, w żadnym stopniu nie blokuje możliwości rozwojowych przedsiębiorców oraz ambicji polskich obywateli.
No właśnie ta kwestia, panie profesorze, własna waluta czy wspólna waluta, no tutaj myślimy oczywiście o, chodzi o euro, Unia Europejska, ten kontekst nam najbliższy. On przywołuje jakby na myśl inne pytanie, jakoś taka pewna analogia. Co, mówimy o gospodarce. Co służy bardziej gospodarce? Pan tutaj nam mówi, i to rozumiemy, że własna waluta jest narzędziem w rękach rządzących, którzy mogą w sposób taki, jaki uznają za najwłaściwszy, tę politykę finansową i inną potem, która wynika z tego, kształtować. Natomiast jest kontekst, który mamy, kontekst czy Unii Europejskiej, gdzieś się mówi, jaka ma być ta Unia Narodów czy Federacja, ale szerszy kontekst jeszcze, globalizacja mamy, tak? Co służy bardziej jednak, skąd w takim razie te tendencje do uniwersalnej waluty? Dlaczego my tu tak kładziemy akcent w Polsce na to, na tę walutę naszą własną, złoty, polski złoty?
Myślę, że jest co najmniej kilka kwestii, ale żebyśmy to lepiej zrozumieli. Ugrupowanie integracyjne, jakim jest Unia Europejska, której członkami mamy szczęście być już od blisko 20 lat, jest to ugrupowanie integracyjne, gdzie integracja zaszła najdalej na świecie. Na świecie mamy ponad 100 różnych inicjatyw integracyjnych. Są to zarówno ugrupowania integracyjne, jak i porozumienia integracyjne. No i trzeba powiedzieć, że integracja, w ogóle międzynarodowa integracja gospodarcza, jest procesem stopniowalnym. To znaczy, że z integracją można zajść dalej lub zatrzymać się bliżej. Weźmy na przykład ugrupowanie integracyjne po drugiej stronie Atlantyku, czyli Północna Amerykańska Strefa Wolnego Handlu. Jest to ugrupowanie integracyjne trzech bardzo dużych gospodarek, tak, Meksyku, Stanów Zjednoczonych i Kanady, które w cudzysłowie zatrzymało się na strefie wolnego handlu i świadomie uczestnicy tego ugrupowania nie idą dalej. Natomiast Unia Europejska...
Ale weźmy Stany Zjednoczone, żeby już tam pozostać na tym kontynencie, które poszły w kierunku federacji, tak? Stany Zjednoczone.
Stany Zjednoczone.
Jednak to Zjednoczone Stany.
Inny model. Kontekst historyczny, inny...
Też to nie było oczywiste od początku, że to będzie jedno państwo. Właśnie.
Rzeczywiście, powinniśmy o tym pamiętać. No, można by poprzez analogię teraz powiedzieć z takim przeskokiem, że no, wydaje się, czy bardzo wiele wskazuje na to, że Unia Europejska, ci, którzy nadają ton Unii Europejskiej, no, w jakimś sensie chcą, wydaje się, że chcą powtórzyć ten scenariusz, który się zdarzył w ramach samych Stanów Zjednoczonych. Natomiast oczywiście scenariusz Ameryki Północnej to już Unia Europejska dawno przekroczyła. No i teraz, skoro ta integracja może być stopniowalna, to ona obejmuje coraz to nowe sfery, więcej sfer życia gospodarczego i społecznego. No i na którymś etapie pojawia się integracja monetarna albo walutowa, częściej mówimy.
Zaczęło się tylko na początku od Unii Żelaza i Stali.
Dokładnie.
To był ten pierwszy krok.
Dokładnie, to był pierwszy etap. A teraz już można by powiedzieć, że zbliżamy się prawie do końca, czyli do powstania jednego państwa europejskiego. No i teraz Oczywiście no to zawsze jest pytanie, czy takie rozwiązanie będzie wszystkim służyło. No to jakby ta nowa koncepcja, czy to nowe zamierzenie pojawiło się w trakcie. Ale może wróćmy do tej integracji walutowej, bo ten cały temat zaczął się w kontekście tej mojej tezy, iż Polska ma bardzo dobrą walutę i powinniśmy być dumni z tej waluty. Natomiast przystępując do Unii Europejskiej, podpisując traktat akcesyjny, zobowiązaliśmy się także do wstąpienia do strefy euro. I tak naprawdę no, to się kiedyś stanie, czy powinno się stać, chociaż z drugiej strony żaden termin nie został zadeklarowany, więc to jest no, perspektywa raczej odległa ze względu na uregulowania znajdujące się w polskiej konstytucji. Na ten moment nie ma szans, żebyśmy weszli do strefy euro, więc to jakby nie ma specjalnie chyba nad czym dywagować. Natomiast można by ewentualnie poprowadzić dyskusję w ten sposób, czy pozostając poza strefą euro, my tracimy, czy zyskujemy. Otóż ja uważam w ten sposób, że samo wejście do strefy euro jest, łamane, może być źródłem pewnych korzyści dla kraju wstępującego. Przy czym są to korzyści jednorazowe i one jakby nigdy nie przepadają w tym sensie, że te korzyści będą do skonsumowania zawsze, kiedybyśmy nie wchodzili. W związku z tym, nie wchodząc w roku 2022, my tak naprawdę niczego nie tracimy. Nie tracimy. Natomiast pozostawanie poza strefą euro daje właśnie przywilej funkcjonowania w systemie własnej waluty, która to waluta jest pewnym no, bezpiecznikiem funkcjonowania, zwłaszcza w dynamicznych czasach, w takich czasach szoków zewnętrznych, to takich jak teraz, kiedy w zasadzie od 3 lat mamy ciągle jakieś szoki zewnętrzne. To mieliśmy szoki pandemiczne, teraz mamy szoki wojenne i te sygnały z zewnątrz na gospodarkę krajową przenoszą się zawsze za pośrednictwem waluty. I teraz jeśli po drodze jest jeszcze zmiana waluty, czyli są to sygnały, które zostały wygenerowane w obrębie innego obszaru walutowego niż nasz, to uderzenia w naszą gospodarkę, w cudzysłowie, nie są tak mocne, gdyż one są łagodzone przez kurs walutowy. Własna waluta, a konkretnie kurs walutowy jest w pewnym sensie zderzakiem zewnętrznych szoków oddziałujących na gospodarkę krajową. Dlatego zwłaszcza w takiej sytuacji posiadanie własnej waluty jest korzystne, no a poza tym jest to taki bardzo w mojej ocenie istotny wyznacznik, symbol suwerenności.
Inna kwestia, panie profesorze, kwestia kapitału i jego narodowości, że tak powiem. Dotykam oczywiście tego no niemalże jakiegoś dogmatu kapitalizmu, liberalizmu, że kapitał nie ma narodowości. Tymczasem już wiemy, już teraz banał powtarzam, bo to już chyba jest gdzieś wielokrotnie powtarzane w różnych też publikacjach, że jednak kapitał ma narodowość. I to chyba potwierdzają właśnie takie momenty, jak różne kryzysy, gdzie wtedy ideologia nie wytrzymuje zderzenia z realiami i i kraje ciągnął ku sobie. Czy to oznacza, że na poziomie ekonomii tutaj dochodzimy do punktu właśnie zrozumienia, nie wiem, docenienia narodowości, z tego, skąd pochodzą środki finansowe? Czy to jest jednak wszystko jedno? To jest jedno moje pytanie. Druga część tego pytania, czy można wyodrębnić, skąd pochodzą środki finansowe, gdzie ten kapitał jest taki płynny, gdzie mamy największe te korporacje, są multinacjonalne, narodowe i tak dalej, tak? A więc no, czy pochodzenie kapitału, jego waga, jego świadomość, jego pochodzenia, na ile to ma dzisiaj znaczenie, na ile to nam tak jakoś przemieniły nas te kryzysy w tym myśleniu, a drugie, czy jest możliwe takie zidentyfikowanie tego pochodzenia, kto na nas wpływa, kto nami kieruje de facto, udzielając lub nie udzielając pewnych, nie wiem, kredytów, pożyczek, otwierając fabryki, zamykając fabryki, wzbudzając społeczne, nie wiem, niepokoje lub zadowolenie.
Pojawiło się tutaj kilka kwestii, więc spróbuję na nie odpowiedzieć. No, po pierwsze, powinniśmy sobie powiedzieć, uświadomić, że kapitał jest jedną z podstawowych kategorii ekonomicznych. Niektórzy mówią, że jest to najważniejsza kategoria ekonomiczna. Jest to fundamentalny czynnik rozwoju, aby się...
Jeszcze jest praca, też mówi Kościół. Tak. Praca i kapitał.
Tak, ale w tych doktrynach, które ojciec przywołał na początku tego pytania, no to na pierwszym miejscu jest kapitał. Jeśli chcemy się rozwijać, to potrzebujemy kapitału. No i teraz w gospodarkach małych, w gospodarkach opóźnionych zawsze akumulacja wewnętrzna jest niewystarczająca. No, takie przynajmniej są oficjalne tezy, bo często zapominamy o pewnym umiarze, gdybyśmy może nie byli tak niecierpliwi, jeśli chodzi o nasze ambicje rozwojowe, to być może nie byłoby tak dużego zapotrzebowania na kapitał zagraniczny, ale to już jest zupełnie inna kwestia, trochę filozoficzna. Natomiast idąc dalej, co z tą narodowością kapitału? Zdaje się, że pojęcie narodowości kapitału generalnie funkcjonowało w naukach ekonomicznych i ono nie było specjalnie eksploatowane, ale nikogo nie dziwiło pytanie o narodowość, ani nie dziwiły oceny pochodzenia kapitału. Natomiast w naszym kraju, w początkowym okresie transformacji, w mojej ocenie zaczęła być forsowana taka teza o tym, iż pochodzenie kapitału jest zupełnie obojętne, a nawet formułowano milczące tezy, że ten kapitał zagraniczny jest lepszy, bo on jest powiązany z innymi czynnikami, gdyż mi się wydaje, że to do nas przyszło, czy powstało na bazie takiego silnego zapotrzebowania na ten obcy kapitał i naszej takiej otwartości, naszego dobrego stosunku do zagranicznego kapitału i w takim błędnym przekonaniu o zupełnie obiektywnych cechach, zupełnie obiektywnych ocenach funkcjonowaliśmy tak dobre 10 albo nawet może 15 lat i z czasem po poznawaniu licznych przykładów, kiedy widzieliśmy, że ten kapitał jednak ma jakieś własne oczekiwania, które niekoniecznie są zgodne z naszymi oczekiwaniami, czyli naszymi jako kraju miejsca inwestowania, zaczęliśmy nieśmiało formułować tezy o narodowości kapitału. I dzisiaj to tak naprawdę znowu nikogo nie dziwi, że dokonuje się ocen i często ten kapitał zagraniczny uzyskuje negatywne oceny w obrębie wybranych kryteriów albo zaawansowania zastosowanej technologii. Czasami stosuje nie taką technologię, jaka by była najbardziej oczekiwana z naszego punktu widzenia. Także jeśli chodzi o inwestycje bezpośrednie, właśnie funkcjonuje problem tak zwanej właściwej technologii. Także z innych względów, i dzisiaj te oceny już nie są takie jedynie pozytywne i jedynie zachwyty nad zagranicznym kapitałem. Natomiast próbując odpowiedzieć na drugie pytanie ojca o możliwość identyfikacji, to prawda jest taka, że chyba jest coraz trudniej. Oczywiście jeśli są to inwestycje bezpośrednie w konkretnych branżach, inwestycje dużych korporacji międzynarodowych, rozpoznawalnych na rynku międzynarodowym, no to generalnie potrafimy zaszufladkować, czy jest to kapitał amerykański, tak, jeśli inwestuje korporacja ze Stanów Zjednoczonych, czy kapitał niemiecki, czy kapitał japoński, ale w przypadku tak zwanych inwestycji portfelowych, kiedy nie są to pakiety kontrolne, a pakiety mniejszościowe pochodzące z tak zwanego rynku finansowego, no to rzeczywiście nie wiemy, kto za tym stoi, więc...
Czy niewidzialną ręką rynku ktoś jednak steruje?
Tak, na takie pytanie, taka krótka odpowiedź, to zdecydowanie tak, bo to są sprawy dużych finansów, nie mogą dziać się same, to jest niemożliwe, to jest biznes i właściciele pilnują swojego interesu.
Pan pozwoli pewien cytat pewnego dziennikarza, nie wiem którego, bo nie o to chodzi, ale ten cytat brzmi tak: za niewidzialną ręką rynku stoi też zwykle mało widzialne, ale realne ramię, to sprzed lat cytat, ramię niemieckiej kanclerz czy francuskiego prezydenta, nie mówiąc już o rosyjskich służbach.
No, generalnie to wszystko zostało powiedziane, łącznie z jakimiś dodatkowymi tezami, które się tutaj pojawiły, które ja bym zinterpretował w sposób następujący, że rządy Francji, rządy Niemiec dbają o swoich przedsiębiorców. Szczególnie dbają w tej części ich interesów, które są realizowane poza granicami. Chociaż tego nie wiem do końca, nigdy tego nie badałem, ale tak mi się wydaje, że mogą aż tak bardzo nie dbać o to, jakim się powodzi na swoich rodzimych rynkach. Pewnie tam sobie i tak dają radę. Natomiast kiedy inwestują na rynkach zagranicznych, to czują oparcie w swoich rządach. No a druga część tej tezy przywołanego dziennikarza sugeruje dużą rolę pewnej grupy zawodowej, nazwijmy to, niekoniecznie kojarzącej w pierwszym rzędzie z biznesem, dużą rolę jednak w, w przepływy kapitału. No, tak po prostu jest. Natomiast wiedza, oficjalna wiedza na ten temat jest trudno dostępna i w zasadzie to częściej to tutaj pojawiają się no właśnie opinie jakieś
interpretacje pewnych
interpretacje, ale nie jest to pewna wiedza wynikająca z roczników statystycznych. No tak to po prostu wygląda.
Jak to lubią ekonomiści, mieć jasno czarno na białym podane. Czy w takim razie, panie profesorze, takie pojęcie patriotyzm gospodarczy, czy ono pachnie zaściankiem?
Nie, broń Boże. Na pewno nie dzisiaj. Ja pamiętam ładnych kilka, a może to już kilkanaście lat temu konferencję naukową w Polskiej Akademii Nauk, kiedy ówczesny prezes, profesor Michał Klajber powiedział coś takiego, że po długich doświadczeniach po poprzedniej epoki nie spodziewał się, że kiedykolwiek będzie zgodzi się, że patriotyzm może funkcjonować z przymiotnikami, mając dotychczasowy przesyt tak zwanym patriotyzmem socjalistycznym, ale minęło kilkanaście lat i uważa, że tak, uprawniony jest patriotyzm z przymiotnikiem i pierwszy, który widzi przymiotnik uprawniony przy patriotyzmie, to jest przymiotnik gospodarczy albo ekonomiczny. I powiem, że w pełni zgadzam się z tą tezą i to jest coś, czego nam najbardziej potrzeba. Nie chciałbym, żeby powstała w ten sposób taka interpretacja, że ja bardzo źle to oceniam w Polsce, bo dzisiaj w 2022 roku już jest znacznie lepiej. Jest nawet już nawet myślę, że można powiedzieć, że jest dobrze, ale zawsze może być lepiej i jeszcze jakoś taką tezę bym sformułował, że nikt nam nie pomoże bardziej, jeśli sami sobie nie pomożemy. Mówiąc w ten sposób sami sobie, mam na myśli polskich obywateli, polskich nabywców, bo w normalnej gospodarce, no, w normalnej mam na myśli funkcjonującej w takich okresach bez takich szoków, jakimi dzisiaj mamy do czynienia, ale w okresie szoków także, no, wartością podstawową jest popyt. Jest popyt zagregowany. No i każdy nabywca, trudno liczyć na innych nabywców, kiedy swoi nabywcy niechętnie będą sięgali po nasze produkty.
Użył pan takiego sformułowania, że w kontekście tego patriotyzmu gospodarczego, że jest dobrze, choć może być lepiej, czyli Polacy są tymi patriotami gospodarczymi, to widać, dane pokazują to?
Zdaje się, że stajemy się coraz bardziej. W niektórych branżach już wysoko cenimy swoich lokalnych producentów, ale nie zawsze tak było. Nie we wszystkich branżach w dalszym ciągu jest tak. No, chociażby jeśli byśmy popatrzyli na branżę modową na kilka lat przed pandemią, to jedna z tych branż, która całkiem dobrze sobie radziła, powstawały liczne firmy, liczne produkty, w większości pod nazwami zarówno firm, jak i linii produktowych niepolsko brzmiących. Także, że podejrzewam, że 70, co najmniej 75% nabywców tych produktów raczej nie spodziewało się, czy nie myślało, że kupuje polskie produkty, ale ale są wyniki badań, które pokazują, że następują całkiem optymistyczne zmiany, jeśli chodzi o taki sposób myślenia Polaków.
Chyba dość mocno to było widać teraz podczas pandemii, kiedy były wręcz jasno formułowane zachęty do nas, aby kupować polskie towary, tak, czy lokalne wręcz, aby pomóc, kiedy był ten lockdown, były te różne przestoje, żeby dawać pracę. I to chyba z tego, co tak z dziennikarskich źródeł, z artykułów, raczej chyba spotkało się z takim dość mocnym odzewem, dobrym, pozytywnym.
Tak, to z całą pewnością jest jeden z wyraźnie pozytywnych efektów właśnie pandemii, bo też ta trudna sytuacja jakby zwolniła licznych no, kreatorów takich zachęt czy takich haseł z konieczności usprawiedliwiania się w związku z takimi przekazami, czy jakiegoś wstydu z tego powodu, czy obawy, że tego typu przekaz zostanie potraktowany jako nacjonalizm. Więc to wszystko sprawiło, moim zdaniem, i skutkuje do dzisiaj, że w sposób bardziej otwarty o tym mówimy, już się tego na pewno nie wstydzimy, a coraz częściej traktujemy i jest to przyjmowane jako właśnie postawa patriotyczna.
A chyba też firmy różne to odczytują, badając rynek, stąd widzimy te reklamy różne, że u nas sprzedajemy towary, nie wiem, od polskiego rolnika, z polskich tam, nie wiem, i tak dalej. Tak, dobre, bo polskie i teraz polska nagroda.
Chociaż to, co teraz ojciec powiedział, to mi się wydaje, że w większym stopniu to zostało podchwycone przez sprytnych, inteligentnych, a przeważnie oni tylko tacy są, marketingowców, którzy zobaczyli, że to działa, to w ten sposób coraz częściej budują swoje przekazy marketingowe.
Forma opakowania towaru, tak?
Tak, szeroko rozumianego opakowania, ale to, co ojciec tam wspomniał o różnych takich programach promocyjnych Dobre Bo Polskie i tak dalej, to nie jest żaden wymysł polski, to tak naprawdę funkcjonowało w marketingu od zawsze, w zasadzie w każdym kraju i w tych liderach gospodarczych, w krajach posiadających bardzo mocne gospodarki, które w zasadzie i tak sobie dobrze radzą, jak chociażby gospodarka amerykańska, gospodarka niemiecka, francuska, ale w zasadzie w każdym kraju można spotkać odmianę takiego programu, jak w Polsce, na przykład Dobre Bo Polskie. To przeważnie tam mają kupuj, tak, buy American, buy German i tak dalej. Czyli no trzeba o tym mówić, trzeba sobie pomagać, bo każdy nabywca jest ważny z punktu widzenia biznesu na poziomie mikroekonomicznym, bo tak naprawdę biznes robimy, przeprowadzając aktywa do wyższej wyceny, ale do wyceny, która zamknie się transakcją. Dla biznesu kluczowa jest transakcja, a transakcja jest wtedy, kiedy ktoś kupi mój produkt, moją usługę, i tutaj obywatele swojego kraju powinni mieć jakieś no, w cudzysłowie, jakby to nie zabrzmiało, obowiązki wobec krajowych producentów, wytwarzających tutaj i teraz na terytorium naszego kraju.
Ale też to chyba świadczy, że dokonała się w nas jakaś przemiana, bo kiedyś, pamiętamy, były takie czasy, że kupowało się towar, bo zagraniczne coś, tak? I to było synonimem jakości i takich trendów modowych w marketingu. Tymczasem teraz się odwróciła się sytuacja i jednak modne jest to kupowanie, bo polskie, nie dlatego, że tylko obowiązek, ale też to jest często, najczęściej jakościowo dobry towar. Przecież.
No, na pewno tak się dzieje, tak się staje. Może ojciec to zbyt optymistycznie ujął, ale jest dobry kierunek zmian i tutaj możemy z optymizmem na to patrzeć, chociaż no, czasami po drodze, nawet w okresie takich pozytywnych przemian strukturalnych, nazwijmy to, może się coś wydarzyć, co na chwilę zatrzyma ten trend. No, nie chciałbym, żeby tak było. Natomiast no, ten okres dzisiejszy, te ostatnie miesiące, to jest taki znowu, ja uważam, nowy test w jakimś sensie rynkowy, no bo mamy do czynienia z dosyć wysokim tempem wzrostu cen towarów. No i teraz te ceny podnoszą no, także polscy przedsiębiorcy i no, czasami można odnieść wrażenie, że te podwyżki mogłyby być nieco niższe, gdyby był, no nie wiem, czy to źle nie zabrzmi, ale w cudzysłowie, gdyby był należyty szacunek do moich nabywców. A tutaj czasami ja odnoszę wrażenie, że ze względu na te, jak my to nazywamy w polityce pieniężnej, odkotwiczone oczekiwania inflacyjne, że w jakimś sensie jest przyzwolenie, jest wysoka skłonność akceptacji nowych cen, wyższych cen, to sprzedawcy być może nadmiernie te ceny podnoszą. No dobrze, żeby to rozważyli i żeby się nie okazało za kilka miesięcy, że nabywcy zinterpretują te zbyt częste podwyżki jako właśnie brak należytego szacunku czy troski. No, ale to zobaczymy, poobserwujemy tą nową rzeczywistość.
Drodzy Państwo, niepodległość w gospodarce i finansach to jest temat naszych rozmów dzisiejszych z naszym gościem, którym jest pan profesor Henryk Wnorowski, ekonomista i członek Rady Polityki Pieniężnej. Zapraszamy teraz już Państwa do udziału w naszych rozmowach, do telefonów i pytań i Państwa też obserwacji. Przypomnę nasze numery telefonów do studia, do Radia Maryja. Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa, prosimy dzwonić na numer 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 610 oraz 536 6200. A słuchaczy z zagranicy oczekujemy pod numerami 48 56 655 23 33 lub drugi numer 48 56 655 23 66. Niepodległość w gospodarce i w finansach. Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Oczekujemy na Państwa głosy. Halo, Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Witam ojca i pana profesora. Stanisław z Lublina.
Witam pana profesora.
Panie profesorze, jak pan widzi taką sprawę? Co prawda ten temat był już poruszany w pierwszej części, tu dzwonił pan z Niemiec. To jest też ta wyprzedaż i odnowa tych, odbudowa tych przedsiębiorstw i zakładów, które zostały wyprzedane za darmo, to jest też, i teraz odbudowa ich, to jest też elementem patriotyzmu gospodarczego. No, na ten temat nic się nie mówi. Temat jakoś przemilczany. Uważam, że powinno się powrócić do tego, przeanalizować te wszystkie branże, jakie były zlikwidowane. No i tam, gdzie było tam dużo tej nowości i nowej technologii, no próbować to odbudowywać. Przemilczanie tego, no po prostu to jest moim zdaniem złem. Także no dobrze byłoby to nagłośnić. No nie wiem, czy to w postaci czy rozmów niedokończonych, czy jakoś inaczej. Bo potrzeby są finansowe nasze w kraju duże, bo i ta energia atomowa będzie kosztowała, zakupy wojskowe bardzo dużo. No wiadomo, na Ukrainę dużo, dużo tutaj płacimy. No, a tak przy okazji, jeżeli chodzi o Ukrainę i te wydatki, była informacja w mediach, że miesięcznie Ukraina będzie potrzebowała 5 miliardów dolarów na funkcjonowanie tej administracji, poza uzbrojeniem, poza sprawami takimi wojennymi. No, to była informacja w mediach polskich, w TVP Info, ze źródeł amerykańskich. No i Ameryka mówiła, że 1,5 miliarda może tutaj dać od siebie. No a resztę to kto? Także tutaj, żeby nie było tak, bo za rok wybory, w tej chwili opozycja tutaj kibicuje. Na przykład wczoraj pan Trzaskowski, prezydent Warszawy, tam krzyczał, że PiS powinien opracować strategię i plan odbudowy Ukrainy, no i tam wspomagania Ukrainy finansowo, żeby nie było tak, że za rok przed samymi wyborami wyciągną budżet, który będzie goły, no i wtedy będzie sytuacja, że PiS jest winien, bo PiS nie umiał funkcjonować, nie umiał sprawować władzy, doprowadził do takiego budżetu. Także to jest ten temat. I odnośnie tych cen, co pan profesor tu przed chwilą mówił, są przypadki, że producent ceny nie podnosi, a handel po prostu nieuczciwie cenę podnosi. Czy nie powinny być kontrole, które by sprawdzały wiarygodność tych cen? Dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Stanisławie, dziękuję bardzo. Panie profesorze.
Pan Stanisław poruszył kilka, jeśli nie kilkanaście kwestii, spróbuję odnieść się do kilku. To, od czego zaczął pan Stanisław, w ogóle w ekonomii jest taki problem, tak go definiujemy, to jest jedno z generalnych rozstrzygnięć, to jest kwestia udziału państwa w gospodarce. Mówimy tutaj dzisiaj o niepodległości w gospodarce i w finansach, natomiast no, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Pan Stanisław mówił o tym w kontekście prywatyzacji i później tego, co w przypadku kilku transakcji w sektorze bankowym nazwano w Polsce repolonizacją banków. No i jeśli chodzi o repolonizację tych kilku banków, to ja uważam, zresztą zdecydowana większość zarówno ekspertów, polityków, ekonomistów w Polsce uważa, że dobrze się stało, bo ta prywatyzacja banków w Polsce, można powiedzieć, przebiegła tak szybko, że zanim się obejrzeliśmy, okazało się, że w sektorze bankowym jest tylko 16% kapitału polskiego, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast dzięki repolonizacji wróciliśmy do takiej, no, nazwijmy to, bezpiecznej struktury własnościowej w sektorze bankowym. Natomiast jeśli chodzi o prywatyzację w innych branżach i dalsze jej losy, to jest taka sytuacja, że o prywatyzacji już powstało wiele opracowań, toczono wiele dyskusji, ocen jest bardzo wiele negatywnych także. Natomiast ja nie uważam, żeby państwo było właścicielem przedsiębiorstw w każdej branży, czy wszędzie tam, gdzie coś, nazwijmy to, poszło nie tak, państwo ma teraz zostać właścicielem, bo z tym wszystkim może też sobie nie poradzić. Prawda jest taka, że państwo jako właściciel głównie sprawdza się w tych branżach, gdzie jest jakiś monopol, jakiś monopol naturalny, quasi monopol. Natomiast funkcjonowanie własności państwowej w tych sferach całkowicie rynkowych jest dużo trudniejsze. No, gospodarka rynkowa to przede wszystkim gospodarka prywatna i ja myślę, czy tak rozumiem nawet temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, niepodległość w gospodarce, że ta niepodległość ma tutaj polegać na podmiotowym traktowaniu przedsiębiorców, rodzimych przedsiębiorców, polskich przedsiębiorców, aby oni mieli warunki funkcjonowania, środowisko działania porównywalne z właścicielami kapitału zagranicznego. Inne kwestie, te, które się pojawiły w kontekście wojny na Ukrainie i tych konsekwencji, potrzeby pomocy Ukrainie, no to w zasadzie pan Stanisław sam odpowiedział sobie na pytanie, że są to kwestie zdominowane przede wszystkim przez politykę, nie przez gospodarkę. Ja nie czuję się tutaj wystarczająco mocny, żeby je komentować, natomiast wydaje się, że jest wysoce prawdopodobne, że im będziemy bliżej wyborów, tym będzie więcej różnego rodzaju komentarzy czy takich pomysłów na rozwiązanie albo rozwiązywanie problemów Ukrainy czy podkreślaniu jakichś obowiązków Polski wobec tej sytuacji. Trzeba się z tym liczyć, natomiast należy mieć świadomość, że to będą aktywności, wypowiedzi motywowane politycznie. No i ostatnia kwestia, do której bym się jeszcze odniósł, to kwestia cen i sugestia jakiejś kontroli. No, można by powiedzieć tak, że to już było. To już było i niekoniecznie się sprawdziło. Jeśli chodzi o kontrolę cen, to tak naprawdę ani w teorii, ani w praktyce we wszystkich częściach świata nic lepiej się do tej pory nie sprawdzało i nie sprawdziło jak konkurencja i po prostu no, musimy wierzyć, że ta konkurencja w Polsce także w końcu zadziała. To już się powinno stać, bo no, mamy taką sytuację, już wracając do sytuacji bieżącej i do wzrostu cen, że na rynkach światowych ceny żywności już od dobrych 3 miesięcy spadają. Może spadają to zbyt drastyczne słowo, ale na pewno nie rosną, obniżają się niektórych produktach całkiem istotnie. My tego nie widzimy. U nas ciągle ceny żywności rosną. No i wydaje się, że to jest głównie za sprawą wcale nie producentów, tylko dystrybutorów. Więc ja osobiście wierzę i liczę na to, że ta konkurencja już w tym obszarze zacznie działać jeszcze w tym roku i będziemy mieli tego efekty pozytywne.
Odbierzmy kolejny telefon. Radio Maryja, proszę bardzo.
Niech mi pochwalony jest Chrystus.
Na wieki wieków.
Tomasz z Mazowieckiego. Ja chciałem się zapytać pana profesora...
Proszę, czy można prosić głośniej?
Tak, chciałem się zapytać pana profesora, co uważa o prywatyzacji, o sposobie prywatyzacji, o której mówił profesor Kierzun, że to więcej się inwestowało w firmy i sprzedawało się za mniejsze pieniądze niż zostały dofinansowane. To jest jedna rzecz, a druga gdy chodzi o to, co jest teraz przyczyną tej inflacji, problemów w ogóle w Polsce i na świecie, czyli o lockdown, zamykanie firm. No i to chyba wszystko. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.
Panie Tomaszu, szanowni państwo, prywatyzacja to jest ten niezwykle wrażliwy temat, jeśli chodzi o naszą przeszłość gospodarczą, przeszłość 30 lat. Ja czytałem książkę świętej pamięci profesora Kierzuna, o której wspominał pan Tomasz. Ona jest napisana bardzo, bardzo klarownym językiem i trudno dyskutować z tymi tezami, które tam pan profesor formułował i w zasadzie te tezy były uzasadnione. No, to jest tak, że jeszcze długo pewnie będzie nas to bolało. Będą nas bolały pojedyncze przykłady takich prywatyzacji, które w naszym takim społecznym odczuciu były niewłaściwe. Natomiast no, co można do tego dodać? No, można to skomentować na wszelkie sposoby i wyjaśnić, natomiast na pewno nie jesteśmy w stanie tego zmienić. To już się stało. Prawda jest taka, że w roku 1990 na początku transformacji przyjęto w Polsce takie założenie. Prywatyzacja stała się jednym z głównych filarów transformacji polskiej gospodarki. Dlaczego? Dlatego, że ówczesny wicepremier Leszek Balcerowicz przyjął takie dosyć trywialne założenie, że jednym z głównych problemów polskiej gospodarki wówczas jest niska efektywność. Natomiast drogę na poprawę tej efektywności widział w zmianie struktury właścicielskiej, czyli zastąpienie własności państwowej własnością prywatną. No i dzisiaj już te te dalsze tezy formułowaliśmy, że skoro nie było wówczas wystarczającego kapitału krajowego, chociaż to też nie do końca prawda, ale tak przyjęto, zaproszono kapitał zagraniczny. No i jeszcze nic w tym by nie było złego, gdyby może bardziej przemyślano kolejność, gdyby nie sprzedawano w pierwszej kolejności tych przedsiębiorstw, które funkcjonowały dobrze, a pozostawiano sobie trudne. No tak, tylko że właśnie no, po fakcie zawsze lepiej widać. Ja bym nie chciał jeszcze tutaj dokładać większej liczby zarzutów. Z całą pewnością prywatyzacja w Polsce pozostanie i będzie jeszcze długo dyskutowana i będzie oceniana raczej negatywnie i będą podawane, co najmniej będą podawane przykłady takich negatywnych, kuriozalnych transakcji, gdzie dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwa następnie były doprowadzane do katastrofy po to tylko, żeby już od tej pory nie stanowiły konkurencji dla innych producentów. No to był trudny okres w polskiej gospodarce i na pewno te fakty i w ogóle proces prywatyzacji dobrze się nie przyczynił, nie wniósł pozytywnej kontrybucji do niepodległości w polskiej gospodarce. To tak no już najbardziej delikatnie, jak można powiedzieć. No i drugi temat to pan Tomasz pytał o, jeśli dobrze rozumiem, o konsekwencje posunięć w ramach walki czy ograniczania skutków pandemii i chodziło o te tak zwane lockdowny, no to rzeczywiście były bardzo drastyczne posunięcia, natomiast też sytuacja była naprawdę ekstraordynaryjna. To dzisiaj rzeczywiście można tutaj toczyć dyskusje seminaryjne, że można było inaczej. Zawsze można inaczej, ale ta sytuacja wówczas wyglądała bardzo, bardzo poważnie i ja myślę, że mimo tego, że powstało wiele bardzo trudnych sytuacji, wielkich wyzwań dla wielu przedsiębiorstw. Były też z całą pewnością upadłości, to i tak ten okres kryzysu pandemicznego i tego, w jaki sposób polski rząd no, się znajdował w tamtej sytuacji, to jednak zdecydowanie przewyższają oceny pozytywne tych zachowań, bo można by, czasami się w tych ocenach słyszy takie sformułowania, że polski biznes przeszedł przez kryzys pandemiczny suchą nogą. Oczywiście w żaden sposób by to było niemożliwe, gdyby nie bardzo duża pomoc rządu. Ja już dzisiaj nie pamiętam, podejrzewam, że radiosłuchacze też nawet nie pamiętają, ile było tych tarcz antykryzysowych, ale no, ładnych kilka. Za każdą z tych tarcz kryły się konkretne środki finansowe, które pozwoliły utrzymać, bo głównie było to skierowane na utrzymanie zatrudnienia, właśnie utrzymać to zatrudnienie i to z tego kryzysu wyszliśmy całkiem dobrze i I ja śmiem zaryzykować taką tezę, że gdyby nie przyszło to drugie uderzenie 24 lutego 2020 roku, 22 roku w postaci wojny w Ukrainie, to podejrzewam, że dzisiaj byśmy już prawie zapomnieli o tym i w ogóle nie dyskutowali, tylko zostałyby jeszcze te środki budżetowe i pozabudżetowe, które poszły do przedsiębiorców, które zostały jako zobowiązania rządu, no, ale to drugie uderzenie w postaci kryzysu wojennego myślę, że przebiło to pierwsze i też już dzięki temu, w cudzysłowie dzięki, także coraz rzadziej mówimy o tych niedogodnościach kryzysu pandemicznego.
Kolejny telefon odbieramy. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy, serdecznie witam ojca prowadzącego, serdecznie witam pana profesora. Jestem zwykłym zjadaczem chleba, panie profesorze, a ekonomia, tam w nazwie ekonomia nie widać człowieka. I dlatego rzadko myślę o ekonomii, ale dzisiaj ten temat, który pan profesor analizuje i nawet te głosy, tak mnie sprowokowały do kilku uwag, bo nie mogę się mądrzyć na tematy, których nie znam. Chociaż ostatnio słyszałam zwrot ekonomia społeczna, bo samorządy tu w Warszawie organizują jakieś spotkania inteligencji praskiej na przykład, albo mówi się o ekonomii społecznej, jakoś to tak brzmi górnolotnie, a dotyczy w pewnym sensie ludzkiej biedy częściowo, ale nie o tym chciałam mówić. Panie profesorze, ten pan, który sprowokował mnie, ten pan o tych cenach mówiący, przepraszam, że jeszcze do tego wrócę i będę tę bolączkę swoją wyrażę, jako zwykły zjadacz chleba, powtarzam, bo ekonomia, nie ma tam człowieka, a my właśnie, ta ekonomia jakoś wpływa na bezpośrednio na ludzi, no i w ogóle te wszystkie ruchy, powiedzmy to, co pan mówił o reformie Balcerowicza, bo to niby jest sprawa reformy, ale tu ludzie tragedie przeżywali, tak jak ja dwa razy straciłam pracę, rolnicy się wieszali w fegerach i ja tego nie mogę zapomnieć. Nie, że jestem zawzięta, tylko po prostu to oblicze niesprawiedliwości w pewnym sensie społecznej, spowodowanej teoretycznym patrzeniem na prawda, ekonomię, tak jak pan Balcerowicz to widział, on nie przewidział tam ludzie będą cierpieć. I właśnie trudno jest połączyć ekonomię taką naukową z tym, że to dotyczy bezpośrednio człowieka. I przepraszam, rozgadałam się. I panie profesorze, te ceny, no taki zwykły zjadacz chleba, no idę do sklepu i rzeczywiście miałam ochotę zadzwonić, na przykład miód kupowałam, 22 zł, a teraz 37 ten sam, w pewnym markecie. I tak myślałam, żebym miała trochę czasu, to bym zadzwoniła do tego producenta miodu, spytała, czy to on z tego korzysta i kto z tego korzysta i kto tym, bo pan mówił, że to nie te czasy, żeby to prawda, kontrolować. No dobrze, ale jeżeli w jednym sklepie ten sam pyszny zresztą jakiś barszcz kosztuje powiedzmy 4,50, a w drugim 10, no to taki zwykły zjadacz chleba widzi, że żyje w jakimś potwornym chaosie i w pewnym sensie niesprawiedliwości, bo ten producent no, jest oszukiwany też w pewnym sensie. No ale już trudno, to bardzo mnie zainteresowało. Ten pan miał rację i ja bym to sprawdzała, ale ja mogę zadzwonić oczywiście i spytać producenta, ale co z tego? Natomiast jeszcze na temat też supermarket i też ekonomia, ale dotyczy to właśnie Ukrainy. Ja może jestem przedrażliwiona i może wrażliwa, tak mnie nauczono w dzieciństwie na biedę człowieka, ale w pewnym markecie niedaleko mnie zadzwoniono bardzo miłego człowieka, który się starał, który przenosił tam różne ciężkie, no nie wiem, no paczki jakieś tam, jabłka, no nie wiem. I jak spytałam, kierownika, panie kierowniku, a dlaczego ten pan, bo ten pan mi się poskarżył częściowo. A on mówi, no bo on za wolno pracuje. I przyjmuje się sporo Ukraińców. Ja bardzo współczuję Ukraińcom, ale Polacy w ekonomii także powinni być kategorii pierwszej obywatelami. Mimo wszystko, a nie wyrzucać, ponieważ trochę za wolno pracuje, no to dać go do czegoś innego. Jeżeli to jest nie na temat, panie profesorze, to bardzo przepraszam, ale trochę humanizmu w ekonomii też bym chciała widzieć, bo jestem humanistką i serdecznie pozdrawiam i będę uważnie słuchać, może się trochę nauczę pewnych spraw dotyczących ekonomii, bo uważam, że jest teraz straszny chaos. Chaos, że właśnie nie ma tych sprawdzeń, bo jak można tak windować ceny? Ja nie wiem, czy w porozumieniu z producentem, który najpierw 20 zł jutra, teraz 40. Mało tego, to już nie dotyczy, pan profesor mnie skrytykuje, ale na przykład jeden lek w aptece jednej, ja wiem, że to są prywatne apteki, kosztuje 50 zł, a w innej 100 zł. I to lek bardzo ważny na krzepicę na przykład. Także my jesteśmy, nie to, że ja się skarżę, ale to jest po prostu zupełnie w jakimś matryksie żyjemy i to w ogóle ja tego nie rozumiem. Ale ja już powoli schodzę, natomiast chciałabym, żeby taki chaos nie panował. Wiem, że inne są problemy, ważniejsze. Ale akurat o tym mówimy i dziękuję panu profesorowi za próbę wytłumaczenia nam różnych ważnych spraw ekonomicznych. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Kłaniamy się, pani Mario.
Pani Mario, jest pani niezwykle uważną obserwatorką życia społeczno-gospodarczego, bardzo spostrzegawczą i jakość zadawanych przez panią pytań jest bardzo wysoka i świadczy o, wbrew pozorom, o dużym zrozumieniu tego, tych procesów dziejących się dookoła pani. Miała pani prawo i w dalszym ciągu ma pani prawo i boję się, że nic też się nie zmieni od poniedziałku i dalej będzie pani miała prawo zauważać albo dochodzić do takiej konstatacji, że zbyt mało widzę w tym wszystkim człowieka, a ekonomia to przecież nauka społeczna. Tak naprawdę ekonomia jest to nauka o relacjach pomiędzy ludźmi w procesie produkcji i w procesie sprzedaży. Ale jeśli już dochodzimy do weryfikacji tego, co się dzieje w procesie produkcji i w procesie sprzedaży, to nie rozliczamy się z jakości relacji między ludźmi, natomiast rozliczamy się z wyniku finansowego. I ta pogoń za wynikiem finansowym niestety, ale przysłania nam tą stronę społeczną. Mój przyjaciel i promotor mojego doktoratu, pan profesor Jerzy Wilkin, kilka lat temu napisał, iż ekonomia straciła duszę. W jakim stopniu tak jest. I takie refleksje, jak ta pani refleksja, wówczas się zdarzają. Niesamowicie trafnie, teraz już przechodzę do drugiej kwestii, niesamowicie trafnie zdefiniowała czy określiła pani ekonomię społeczną, bo ta ekonomia społeczna to jest tak naprawdę taki sposób właśnie bardzo często za sprawą zaangażowania samorządów, taki sposób na, no nazwijmy to, tak jak pani to ujęła, bardzo mi to się spodobało i będę chyba teraz z tego czasami korzystał, takiego administrowania ludzką biedą, tak jak pani powiedziała, bo to się pojawiają wówczas różne inicjatywy w obrębie tak zwanej, podkreślam, ekonomii społecznej, które mają doprowadzić do zaspokojenia tych czy innych potrzeb w sposób, można by powiedzieć, no, najlepszy, jaki jest możliwy w danym czasie. Tam w tej kwestii jeszcze, pani, powrotu do pana premiera Balcerowicza i to, że tam to stało się źródłem wielu cierpień, wielu ludzi. Tak, to wszystko prawda. Drugi raz nie będę powtarzał już tych kwestii, o których mówiłem, natomiast o jednej rzeczy nie mówiłem i trzeba by, czy nie należy o tym zapominać, a mianowicie, że był to szczególny czas, szczególny. Mówiąc szczególny, mam na myśli przede wszystkim jeden aspekt tego czasu, a mianowicie olbrzymie przyzwolenie społeczne w zasadzie na wszystko, bo był to ten czas takiej euforii spowodowanej zmianami politycznymi i tego zmęczenia tym wszystkim, co było wcześniej i głębokiej wiary, że teraz już będzie tylko lepiej i ludzie, społeczeństwo godziło się na wszystko w przekonaniu, że właśnie zbliżamy do tych optymalnych rozwiązań. No, myślę, że dla nikogo no, nie będzie odkrywcza taka hipoteza, że tego typu rozwiązania dzisiaj by nie przeszły w żaden sposób. To był zupełnie, zupełnie inny czas. No i bardzo ciekawe pani spostrzeżenia odnośnie cen. Tak jak pani mówi, no, mogłabym zadzwonić do producenta, ale co z tego? No, dokładnie. No, generalnie to i tak nic by to nie zmieniło, bo pewnie nie dowiedziałaby się pani prawdy. Natomiast tu nawet nie wiemy, który z uczestników tego łańcucha wartości stał się beneficjentem najwyższej marży, ale dzisiaj właśnie mamy taką sytuację z tym takich, ja to nazywam łowców marsz, czy takich kolekcjonerów marsz, którzy starają się te marże zwiększać z okresu na okres albo nawet gwałtownie. I oczywiście nikt się specjalnie do tego nie przyznaje, no bo no bo właśnie, no, chociażby z obawy o to, o czym mówiłem, czy próbowałem mówić w poprzedniej swojej wypowiedzi, że jeśli chodzi o relacje pomiędzy kontrahentami, takie relacje powtarzalne, no to ci kontrahenci, którym każda, czy co druga kolejna dostawa jest oferowana po wyższej cenie, no mogą po jakimś czasie no, być mniej zadowoleni i pewnie tak jest. Więc dlatego każdy gdzieś tam ukrywa i stara się to jakoś usprawiedliwić, ale prawda jest taka, pani Mario, szanowni państwo, że polscy przedsiębiorcy w pierwszym półroczu tego roku zapłacili prawie dwukrotnie więcej CIT-u niż w roku 2021. Czyli skoro zapłacili dwa razy więcej podatku, to znaczy, że dwa razy więcej zarobili, czy prawie dwa razy więcej. Biorąc pod uwagę, że wszystko to się działo w okresie rosnących kosztów, to znaczy, że ceny, które oferowali z kolei swoim odbiorcom, pozwoliły im te wyższe koszty zrekompensować i sfinansować te koszty i oprócz tego jeszcze więcej zarobić. No ale to tak się dzieje właśnie w takich okresach, to co ja powiedziałem, jest to przyzwolenie i jest to jakoś wykorzystywane przez przedsiębiorców. Oczywiście nie mówię, że wszystkich, to tego nigdy nie zinterpretujemy, ale uzasadniłem to na wielkościach makroekonomicznych, a to są fakty statystyczne i tego nawet nie da się zakwestionować, ale jeszcze raz, pani Mario, gratuluję bardzo, bardzo trafnych obserwacji i oceny tego, co się dzieje dookoła pani w tej sferze gospodarczej.
Telefony dzwonią, odbieramy więc kolejny. Halo?
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Paweł z Krakowa.
Witamy, panie Pawle, i słuchamy.
Tematem dzisiejszej audycji jest niepodległość w finansach i gospodarce. Niestety moja konstatacja będzie naprawdę bardzo smutna, ponieważ ja uważam, że Polska jest jedną wielką kolonią, magazynem, podwykonawcą dla wielkich korporacji. Na potwierdzenie tych słów bym przywołał słowa pana Mateusza Morawieckiego sprzed kilku lat, kiedy powiedział, że Polska jest uzależniona od obcych korporacji i nie da się nic z tym zrobić. Temat.
A gdzie było to zdanie, panie Pawle? Pan jakiś może przybliżyć nam to, choćby, nie wiem, czas tego rok temu?
Nie, to już jest kilka lat temu. To już jest kilka lat temu. Jakiś czas minął od tej wypowiedzi. Natomiast kolejna wypowiedź pana prezydenta Andrzeja Dudy dotycząca węgla, temat aktualny. Polska ma zasoby węgla na 200 lat. Widzimy, co się dzieje w tej chwili z tym węglem. Niedawno został zapytany przez jednego z dziennikarzy mainstreamowych, co się dzieje, że tego węgla nie ma. Pan prezydent odpowiedział, my musimy realizować politykę unijną. Takimi samymi słowami wypowiedział się kiedyś pan Naimski w programie telewizji chyba Republika dla pani Ewy Stankiewicz. To był głośny wywiad i tak samo właśnie był spuentowany, musimy realizować politykę unijną. Czyli te dwa przykłady pokazują nam, w czyich my naprawdę rękach jesteśmy. Kolejny przykład. Pan Morawiecki przez lata był doradcą pana Tuska. Teraz słyszymy, że jest źle. I słyszymy, co pan Morawiecki mówi, a wyście to, wyście tamto. Przecież ten człowiek doradzał panu Tuskowi. Teraz jest przez zwolenników Prawa i Sprawiedliwości wynoszony prawie na ołtarze. I jest uważany za wielkiego Polaka i wielkiego, nie wiem, reformatora naszej gospodarki. Niestety, choćby na przykład, mówiąc dalej, że to nie są ludzie, którzy działają w naszym interesie. Kiedy został pan Morawiecki wstawiony na funkcję premiera w Polsce, izraelskie gazety pisały, że nasz człowiek premierem w Polsce. Więc zadajmy sobie pytanie, kto nami rządzi? Jest rozwiązanie tego problemu, jest nim tak zwana demokracja bezpośrednia na wzór szwajcarski. Szwajcar idzie do referendum, głosuje, może każdą ustawę zawetować, może wprowadzić, właśnie, jest referendum, jest weto, jest inicjatywa obywatelska. W Szwajcarii nie ma 460 posłów.
Tu już, panie Pawle, wchodzimy w kwestię ordynacji wyborczej, polityki, a my tu próbujemy mówić o ekonomii, to inne działka jednak troszkę.
Dobrze, rozumiem. Już wracam do tematu. Ale to jest rozwiązanie tego wszystkiego, bo jeśli my tego nie zrobimy, to my przez następne 30 lat będziemy się kłócić PiS-PO, naród będzie podzielony. Proszę zwrócić uwagę, jak Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, rozliczymy afery PO. Amber Gold, reprywatyzacja. Czy coś zostało, czy ktoś z Platformy siedzi? Proszę Państwa, czy ktoś z polityków Platformy został zamknięty do więzienia w ostatnich, nie wiem, 5-7 latach? Nie. My musimy, rozwiązania muszą być systemowe, bo jeśli nie, to umrzemy z głodu i z zimna w naprawdę bogatym kraju, który jest Kuwejtem Europy. Dziękuję bardzo, dobranoc.
Dziękuję bardzo, panie Pawle, dobrej nocy. Panie profesorze.
To rzeczywiście pan Paweł zapowiedział, że jego wypowiedź będzie gorzka i dosyć taka właśnie była. Ja spróbuję się odnieść do tego, co pan Paweł powiedział. Po pierwsze, przy takim podejściu, przy takich o cenach. Ja bym dołożył tutaj dwa dodatkowe punkty, czy dwa kryteria. Jeśli mamy taką druzgocącą ocenę tego, co jest, co funkcjonuje, to co w zamian? W takim razie, co w zamian? Jaki inny scenariusz? To jest to po pierwsze. A po drugie, w jaki sposób, jak to, co jest u nas, wygląda na tle innych? I jeśli teraz pan Paweł by te kryteria, czy takie pytania sam sobie zadał, to myślę, że trochę by korygował te swoje bardzo takie drastyczne oceny. No, przykład, że w jakimś sensie nawet to się pojawiło, jak to wygląda na tle innych, to pan Paweł podawał przykład Szwajcarii, no ale no, Szwajcaria to jest trochę inna sytuacja, albo całkiem inna. To jest szczególna gospodarka od wielu, wielu lat. Raj podatkowy usankcjonowany przez elity międzynarodowe jako rodzaj bezpiecznej przystani i przez to jest pewne przyzwolenie na takie, a nie inne funkcjonowanie tego kraju i no to powiem tak, że pewnie wiele krajów na świecie chciałoby być drugą Szwajcarią, ale Szwajcaria no jest i będzie tylko jedna, więc to jest trochę inna historia. Natomiast ta kwestia tam się pojawiła wcześniej zasobów węgla w Polsce i tego, że nie jesteśmy w stanie wydobywać, no to nawet jeśli te zasoby rzeczywiście takie są, no to węgiel jest pod ziemią i żeby wydobywać, to przede wszystkim trzeba inwestować, a to zaniedbano. I ja tylko przywołuję to kwestię i może chciałbym taką tezę sformułować w tym miejscu, wykorzystując ten pretekst niejako pana Pawła, że gdybym miał sformułować taki jeden z poważniejszych problemów ekonomicznych, jaki jest bardzo ważny w tej chwili w naszym kraju, zarówno na poziomie makroekonomicznym, jak i mikroekonomicznym, to ja bym ten problem w takich kategoriach ogólnych sformułował w sposób następujący, że mamy absolutną dominację perspektywy krótkookresowej nad długookresową. I to jest no, w jakimś sensie no, słaba strona, mocniej nawet powiem przekleństwo dzisiejszych czasów, że właśnie ten krótki okres dominuje nad okresem długim. No i dzięki temu, czy za sprawą właśnie tej dominacji jest chociażby taka sytuacja, że posiadając duże zasoby węgla nie jesteśmy w stanie jego wydobywać szybko, bo zaniedbano długi okres. I inne sytuacje, jeśli chodzi w ogóle o transformację energetyczną, to przyspieszenie, jakie nastąpiło chociażby z energetyką jądrową, to dobrze. Mam nadzieję, że wszyscy się cieszymy z tych wiadomości. Droga jest ciągle bardzo długa, natomiast to szkoda, że tak późno te inicjatywy czy próby budowy elektrowni jądrowej w Polsce już były rozpoczynane wcześniej i nic tam nie wychodziło, więc to przede wszystkim zmiana tej perspektywy jest tutaj absolutnie kluczowa.
Kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie zaproszonego gościa, witam ojca Witolda. Nie pomyliłem imienia ojcze.
Nie, dobrze.
A, tak. to, Super, od razu lżej na sercu. Marcin z Morąga, witam serdecznie.
Marcinie, witam.
No i witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Temat tak obszerny, że jak to ugryźć w 3-4 minuty, próbuję cokolwiek robić. Zdaję sobie sprawę, że zaproszony gość jest w bardzo trudnej sytuacji. Dlaczego? Bo jeżeli jest, może bym teraz nie pokręcił, ale jakimś tam ekspertem czy doradcą, tak, w sprawach finansowych,
jest członkiem Rady Polityki Pieniężnej.
No właśnie, poważny więc organ. Jakby nie patrzył, mniej czy więcej jest powiązany z tym rządem. Więc zdaję sobie w trudnej sytuacji chorzenia naszego gościa. Ale wie pan co, panie profesorze, sytuacja naprawdę jest bardzo trudna. Nie będę mówił tutaj o indywidualnych tam sytuacjach moich życiowych i w ogóle, bo nie będę się skupiał na tym. Nie, są poważniejsze, myślę, sprawy. Ale naród polski jest tak zniesmaczony polityką obecnego rządu. Z kim by nie porozmawiał, to wszyscy po prostu mają tego dosyć. Proszę wybaczyć za te ciężkie słowa, ale no niestety tak jest. Ja się bardzo, bardzo, bardzo poważnie obawiam, modląc się codziennie za naszą ojczyznę i za rządzących, ale obawiam się, że po prostu najbliższe wybory po prostu przegramy. Przegramy z wielkim płaczem. Bo tak wielu ludzi pozamykało firmy. Tak wielu ludzi popełniło samobójstwo po wprowadzeniu tego Polskiego Ładu. To coś po prostu okropnego. I teraz, gdy spoglądam na żonę takiego człowieka, czy to na cmentarzu, przecież nie tak dawno żeśmy obchodzili święto wszystkich świętych, wszystkich zmarłych. I co tej kobiecie powiedzieć? Został prowadzony Polski Ład. Facet po prostu no nie dał rady, no nie poradził sobie. I co jej powiedzieć? Z czym ją pocieszyć? Że co, że premier wprowadził Polski Ład i jemu jest dobrze, bo ma pełne kieszenie, pełny brzuch, a wiele firm zostało skopanych. No niech pan mi powie, co jej powiedzieć? Co do tego skarbu, który mamy pod ziemią. Wspaniała kobieta, europoseł pani Beata Szydło w 2015 roku stała przed tą kopalnią Makoszowy, broniąc ją, można powiedzieć, własnym ciałem. A co teraz się dzieje? Kopalnia jest zamykana. Eksperci, zarówno ci, którzy sprzyjają rządowi, ci, którzy nie sprzyjają, mówią, że koszt zamykania i likwidowania tej kopalni to jest 600 milionów złotych. A ratowania, żeby pogłębić te ściany, to wszystko poprawić, no to nie moja dziedzina, więc może profesjonalnie się nie wypowiem, ale ratowania i zainwestowania pieniędzy w tą kopalnię, żeby zrobić następne odwierty czy te ściany, to jest 150 milionów euro. To przecież to są te trzy pieniądze. Więc o czym my rozmawiamy? Jak może prezydent polskiego rządu powiedzieć, bo takie słowa faktycznie padły, że my musimy wypełniać to, co nam Unia robi? To, co nam Unia nakazuje. I jak, proszę mi wybaczyć, ale jak słyszę mój rząd, który po prostu byłem za nimi całym sercem, pościłem nawet wiele dni, nawet parę tygodni, żeby wygrali. I teraz jeżeli mój rząd mówi, że my nie możemy wydobywać, że my musimy spełniać warunki Unii Europejskiej, wiem, że jesteśmy w takich czy innych traktatach, okej, w porządku. Ale jeżeli oni to powtarzają, jeżeli ten rząd wymodlony mówi, że Polska jest suwerennym, niepodległym krajem, to mi się po prostu śmiać chce i również płakać. Bo jakim my jesteśmy krajem suwerennym czy niepodległym, jak my wszystko musimy konsultować z Unią Europejską, która tak naprawdę nosi tylko jedno imię: Niemcy. No, jest to przykre, jest to naprawdę bolesne, ale tak jest. Miałem jeszcze inne myśli, ale no trudno to czasami ugodzić. No także jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Teraz też świeżo z rodziną rozmawiałem, czy bliższa, czy dalsza. No są tak zniesmaczeni, że trudno w ogóle jest nawiązać kontakt od strony politycznej, gospodarki, ekonomicznej z bliskimi, bo mają tak serdecznie dosyć, że nawet boję się, że niektórzy nie dlatego, że pokochali nagle Platformę czy Tuska, tylko po prostu z tego zrozpaczenia pójdą zagłosować na taką Platformę czy na kogokolwiek innego. No to jest przerażające, ale no mi się wydaje, że po prostu to nas czeka. To nas czeka. Ludzie naprawdę mają dosyć. Rozmawiałem niedawno z podleśniczym, bo osobiście w domu palę najbardziej ekonomicznym paliwem na świecie, jakie jest, to jest drewno. I rozmawiałem z podleśniczym, wie pan co, no w porządku, ale czemu to tak zdrożało? Czy nagle te drzewa zaczęły pobierać więcej wody, bądź, przepraszam za określenie, zżerają więcej światła ze słońca? Mówi, że rynek kształtuje ceny. No to jest takie sformułowanie, można by było
tego się śmiać, można by ktoś powiedział, że to jest prawda. No wiemy, no tak po prostu to tak gospodarka tak nazywa, rynek tak to nazywa, okej, w porządku. Ale no właśnie, skąd są te ceny? Skąd są te ceny? Ja mówię do tego Podleśniczego i wy będziecie się dziwić, że ludzie zaczną kraść. Tak się na mnie w sumie tak zapadła taka cisza, tak jak ja bym miał osobiście chodzić i kraść. Ale no później będą się dziwić, no bo jeżeli metr sześcienny drzewa kosztuje 500 zł, czy gdzieś tam słychać 700, 800, no skąd te babcie mają na to wziąć? Przecież to jest nasze wspólne dobro narodowe.
Trudno Panie to Maszynie, wszystko pojąć. Dużo
Ojcze,
tego.
Bardzo
Dajmy
serdecznie pozdrawiam.
Odpowiedź.
Pozdrawiam serdecznie gościa. Sursum corda i szczęść Boże. Wszystkiego
Dziękuję
dobrego
bardzo.
Dla wszystkich.
Szczęść Boże. Panie profesorze, wiele tych spraw.
No, bardzo wiele. Większość to kwestie polityczne, gorzkie oceny, jakieś osobiste doświadczenia bolesne. No to pokazuje, że różnie w życiu bywa i są różne przypadki. Nie bardzo nawet potrafię to skomentować w tej chwili. Może jeszcze raz wrócę, już dzisiaj próbowałem mówić o pewnych przywilejach, ale także konsekwencjach i niedogodnościach funkcjonowania w jakimś ugrupowaniu, no konkretnie w ugrupowaniu integracyjnym, jakim jest Unia Europejska. Członkostwo w ugrupowaniu oznacza rezygnację z jakiejś części swojej suwerenności. No, tak naprawdę to gdybyśmy byli w modelu, w teorii, to na pierwszych wykładach ja uczę studentów, że mamy gospodarkę zamkniętą i gospodarkę otwartą. W gospodarce zamkniętej sami podejmujemy decyzje i decydujemy o wszystkim, ale tak naprawdę dzisiaj takich gospodarek nie ma. Zawsze w jakimś sensie, w cudzysłowie, mamy związane ręce. Natomiast ten okres bieżący, czy ostatni, te sytuacje związane z problemami z węglem, one rzeczywiście dla wielu ludzi są bardzo trudne do ogarnięcia, zarówno w sensie materialnym, ekonomicznym ze względu na ceny, ale także ze względów intelektualnych, kiedy trudno się pogodzić właśnie przy tych faktach, które często słyszymy. Tak jak mówiłem, ja nie jestem ekspertem w dziedzinie górnictwa. Nie wiem, czy to są prawdziwe szacunki, czy nieprawdziwe, jakie są zasoby węgla w Polsce. Ale cóż, no, w ubiegłym tygodniu odbywał się szczyt klimatyczny w Egipcie. No, to nam przypomniało znaczenie w ogóle tej polityki klimatycznej. No i nasze ugrupowanie, którego jesteśmy członkami i cieszymy się z bycia tym członkiem Unii Europejskiej, ma własną ścieżkę realizacji polityki klimatycznej. I no, ta ścieżka jest bardzo, bardzo wymagająca, jeśli chodzi o rygor odchodzenia od paliw kopalnych. I to jest pewnie dla nas, dla Polski znacznie bardziej bolesne niż dla innych krajów, które aż w takim stopniu nie zależały do tej pory od tych paliw kopalnych. No i to rzeczywiście, no, skoro dzisiaj rozmawiamy o niepodległości, a często słyszymy, no, to tutaj przytaczana przez naszego słuchacza wypowiedź pana prezydenta, ona pewnie była wyrwana jakoś z szerszego kontekstu, ale no, często tak słyszymy. Ja nie wiem, czy akurat tak to powiedział pan prezydent, ale politycy często uzasadniając pewne posunięcia, powołują się na wymogi płynące z Brukseli. No i tak to wygląda. To jest konsekwencja, jeszcze raz powtórzę, naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej, w tej najbardziej zaawansowanej formule integracji. Natomiast to jest nasza dobrowolna partycypacja, więc no ja nie uważam, że te przykłady mogą, czy mogłyby być zinterpretowane jako brak niepodległości, no bo to była świadoma decyzja, która akurat no, w obszarze polityki klimatycznej będzie się wiązała dla nas przez wiele najbliższych lat z dużymi wyzwaniami, ale powiem tak, no, musimy być świadomi, że te wyzwania i tak byłyby równie poważne, chociażby ze względu na to, o czym mówiłem przed chwilą, że w ostatnim okresie mieliśmy tę dominację krótkiego okresu czasu, i nasze elektrownie są zaawansowane wiekowo. To, że teraz no już w końcu jesteśmy bardzo blisko decyzji, czy to już są decyzje budowy elektrowni jądrowych, no to i tak jest, i tak byłoby konieczne i dobrze, że to się stało. Więc no, to są poważne wyzwania i ja nie kwestionuję tego, że nasz słuchacz miał rację, ale może w miarę tego, jak będą kończyły się te przyczyny powodujące szoki zewnętrzne, no bo to musimy jednak sobie od czasu do czasu przypominać, że to, co się stało za sprawą wojny w Ukrainie, to gdyby nie takie mocne uderzenie, to znaczy gdyby nie kilkukrotny wzrost cen gazu, trzykrotny wzrost cen węgla, dwukrotny wzrost cen ropy naftowej, no to aż tak bardzo nas nie bolało. Natomiast no, to jest największe wyzwanie.
Wiele tych czynników do uwzględnienia, żeby to zrozumieć to wszystko. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Jarosław Wejherowa na Kaszuba.
Witam panie Jarosławie i już słucham.
Pozdrawiam ojca, pana profesora. No, wiele wątków tutaj zostało poruszonych i po prostu krew się rozgrzewa, słuchając wypowiedzi na przykład pana Pawła i ostatniego słuchacza. Ale ja może przytoczę takie słowa i pan profesor na pewno ten fragment będzie znał. Oto. W pierwszej fazie okupacji, po zajęciu Królestwa Polskiego, zgodnie z koncepcjami polityków, głównie niemieckich, przewidywano, że Królestwo Polskie będzie terenem swobodnej eksploatacji ekonomicznej, jako powiązanej z Niemcami strefy gospodarczej, rezerwuarem siły roboczej, miejscem zbytu towarów niemieckich, terenem kolonizacji niemieckiej. To zostało zapisane i ogłoszone w akcie z 5 listopada 1916 roku jako wspólna deklaracja cesarzy Wilhelma i Franciszka Józefa. Co się zmieniło do dziś? Polska nie posiada fabryk, nie posiada kopalń, nie posiada hut. To wszystko jest w rękach obcych. I my będziemy tym obcym za chwilę budować elektrownię atomową. Jeżeli oni tak dużo potrzebują energii elektrycznej do swojej produkcji, to niech sobie sami ją wybudują. Zresztą energia atomowa w takich kopalniach jest potrzebna tylko do bomby atomowej. Polska ma wystarczająco dużo energii, chociażby zasoby co najmniej pojemności trzech Bałtyków wód geotermalnych pod stopami i nie korzysta z tego ani w ćwierci procenta. 16 lat mi tręgi Radia Maryja, geotermii Toruń doprowadziło wreszcie do tego efektu. Czy my naprawdę nie mamy w Polsce polityków? Myślę, że spośród słuchaczy, którzy tak konkretnie wypowiadają się i mają rozpoznane, że tak powiem, pole problemów Polski, myślę, że udałoby się z tych ludzi, z tych osób zorganizować niezły Sejm Polaków dla Polski. Ponieważ politycy sprawiają wrażenie, jakby zostali wybierani z kapelusza. Kiedyś na antenie z udziałem pana prezesa Kaczyńskiego zapytałem, kiedy będzie otwarty konkurs na ministra jakiegokolwiek sektora naszej gospodarki. Nie ma takiej formuły. No właśnie. Mamy przypadkowych ministrów bez wykształcenia kierunkowego. Już nie będę mówił o ministrze zdrowia i wielu innych. I dlatego nasza gospodarka się po prostu telepie. Ale pod dyktando, że tak powiem, nieudaczników europejskich. Bo jeżeli patrzymy na różnych ważnych szefów Komisji Europejskiej, w ich dorobku, że tak powiem, nie ma nic. Tam nie ma wynalazków, tam nie ma patentów, tam nie ma jakichś opracowań znacznych, tylko my musimy ich bezwzględnie się słuchać. Polska tak bogatym krajem we wszystko, w rolnictwo, w rzeki, w jeziora, w lasy, 520 kilometrów linii brzegowej i my jesteśmy dzisiaj na garnuszku, nie wiem, czy Europy, czy jakiegoś innego może państwa, a może przy okazji pan profesor powie, jakie rzeczywiste jest zadłużenie Polski i ile kosztuje obsługa tego długu. Myślę, że czas skończyć z tą fanaberią polityki europejskiej i wykorzystać to, co Pan Bóg dał nam w posiadanie, w pacht, w dzierżawę, ponieważ my na tej ziemi jesteśmy od zawsze, my nie chodzimy po świecie, że tak powiem, z kapeluszem i po prośbie, jesteśmy na własnej ziemi, bardzo bogatej. I dlatego jesteśmy tak eksploatowani. Te słowa, które przetoczyłem na początku, rzeczywiście są programem tego, co dzisiaj się dzieje. Myślę, że należy się głęboko zastanowić nad metodą dobierania i wyboru polityków. I myślę, że partie polityczne są największym złem, które od ponad 100 lat w Polsce mają władzę, bo nie ma rzeczywiście odpowiedzialności. Nie można nikogo skazać. To, co pan Paweł powiedział, no nie można skazać. Tak samo jak w ostatniej tak zwanej pandemii. Ponad 200 tysięcy ludzi ponad programowych zgodów. Kto za to odpowiada? Zabicie jednego człowieka grozi potężną karą.
Panie Rzeczy,
ludzi, no niestety.
To są rzeczy ważne, ale wchodzimy teraz w politykę, a chcemy być w ekonomii. To jest oddzielne sfery.
To jest wszystko ekonomia, proszę ojca. Ekonomia, a polityka to jest roztropna troska
o dobro wspólne. Tak jest.
Więc niestety, nie ma polityków, nie ma odpowiedzialności, nie ma kary. Należy się bardzo zastanowić, a wszystkich słuchaczy zachęcam do organizowania się w lokalne sejmiki, żeby spośród siebie obrać władzę reprezentantów własnego środowiska. Bo to, co partie robią już od ponad 100 lat, jest jednym wielkim nieszczęściem. Serdecznie pozdrawiam, bardzo dziękuję za temat audycji. Zależy Polakom na dobru wszystkich Polaków, naszego państwa, ale musimy wziąć sprawę w swoje ręce. Nie można nieudacznikom oddać w ręce sterów naszego państwa i naszej przyszłości.
Są wybory, wybierajmy mądrze.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Panie profesorze, znowu tematów mnóstwo.
Mnóstwo. Pan Jarosław z Wejherowa ma sprecyzowany pogląd, sprecyzowane oceny. Ma pewnie dużą wiedzę, ja takiej wiedzy w niektórych obszarach pewnie nie mam. Tutaj się w tej wypowiedzi przejawiały kwestie spisku jakiegoś. No te tematy powracają. Niestety ja też jestem gotów się zgodzić, że pewnie wśród słuchaczy Radia Maryja dałoby się wyłonić całkiem wystarczające grono fachowców, specjalistów do zarządzania w różnych obszarach, ale no niestety, tak jak ojciec zauważył, jakby nie tędy droga jest to kwestia wyborów politycznych. Ja myślę, że na pewno zgadzam się z jedną myślą, która tam się pojawiła w wypowiedzi pana Jarosława, że jesteśmy wspaniałym, bogatym krajem z olbrzymim potencjałem i pewnie przy no, bardziej trafnych decyzjach moglibyśmy być w innym miejscu, moglibyśmy być gospodarką bardziej rozwiniętą, natomiast no, chyba te oceny są takie zbyt pesymistyczne. No, musimy jednak cieszyć się z tego, co osiągnęliśmy, bo prawdę mówiąc to w ostatnich latach to nasza pozycja bardzo się poprawiła i cały czas się poprawia. Jesteśmy coraz wyżej w rankingach, na twardych cyfrach, jeśli chodzi o produkt krajowy brutto, wskaźniki jakości życia, społeczne. No to wszystko się poprawia. Natomiast no, jakieś niezadowolenie, no to może nawet dobrze ono mobilizuje. Pan Jarosław zapytał o dług, bo to jest zawsze taki wrażliwy temat i on się pojawia często w rozmowach przy tych czarnych ocenach. No, znowu prawda jest taka, że dzisiejsze kraje wysoko rozwinięte są to gospodarki dosyć wysoko zadłużone i tutaj jakby Polska nie wygląda źle. Myśmy już dzisiaj mówili o różnych przekrojach i różnych porównaniach. Jeśli chodzi o zadłużenie Polski w cyfrach względnych, to ten nasz dług przekracza niewiele, ponad 50% PKB, to jest to na tle krajów europejskich, krajów Unii Europejskiej, ta grupa krajów najmniej zadłużonych. Najbardziej zadłużona jest Grecja, blisko 190% PKB, Włochy 150%, Portugalia 120, a my 50-51, czyli no, utrzymujemy się na całkiem przyzwoitym poziomie. Natomiast ja, jako profesor ekonomii, nie należę do tych ekonomistów, którzy no, wywodzą się, często tak mówię, z kultury długu i nie powiem, że z tego powodu jestem zadowolony, no, ale prawda jest taka, że nie należy mówić, że to wygląda bardzo, bardzo źle, kiedy cyfry na tle innych krajów są całkiem dobre, no, chociaż najbliższe lata nie będą łatwe.
I jeszcze kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam pana profesora, witam ojca.
A my kogo witamy?
Mówi Anna z Łódzkiego. Jestem rozgoryczona w ogóle tym, co się dzieje w tej chwili. Polska, ta potężna, piękna, dumna Polska jest zaprzepaszczana. Tu nie ma mowy o wolności. Jaka tu jest niepodległość? No, do tego stopnia, że kopalnie węgla kamiennego gdzie mamy zapasy na przynajmniej na 200 lat, są niszczone, są zasypywane, można było zalać, czy można było w inny sposób zadbać o to, żeby one mogły być odzyskane. Jak można w ogóle taką gospodarkę prowadzić w tej chwili, niszczącą Polskę? To doprowadza się do zagłodzenia Polski, do pracy za miskę ryżu. To, co powiedział premier, to się wszystko w ogóle idzie w tym kierunku. Dlaczego rząd zrezygnował z pakietu kontrolnego? Dlaczego łączy się? Dlaczego Obajtek ma tyle do powiedzenia? Dlaczego idzie się w takim jakąś ciemny tunel? Rezygnuje się z pakietu kontrolnego? Sprzedaje się w ostatniej chwili ostatnie akcje, żeby rząd nie miał kontroli nad tym, co się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego? Ja się zastanawiam, kto tutaj...
O jakim pakiecie pani Anna mówi?
W jakim celu jesteśmy tak oszukiwani?
O jakim
jesteśmy po prostu oszukiwani w tej chwili.
Pani Anno, o jakim pakiecie kontrolnym pani mówi?
Tak. Rząd sprzedał akcje banku, dla banku. Zostały połączone w tej chwili... się zdenerwowałam bardzo. Mhm. Dobrze wiadomo, o co chodzi.
Chodzi o Orlen i o Lotos tutaj?
Tak. Dlaczego doszło w ostatniej chwili do wyprzedaży akcji, żeby nie było te 52%, żeby ten udział rządu, żeby rząd miał pakiet kontrolny nad tym, co się dzieje. Zostały sprzedane, więc nie ma już, zrezygnował z tej kontroli, czuwania nad tym, co się dzieje.
Rozumiem,
w ogóle kredyty to są tak, no to jest takie oszukiwanie bezczelne w tej chwili. Te kredyty są tak windowane po to, żeby pozbawić ludzi mieszkań. Co tu jest przygotowane? Polska jest na sprzedaż, na handel. Jak można w ogóle w taki sposób rządzić, w taki sposób niszczyć ten nasz kraj? No to jest po prostu wielka pogarda dla narodu polskiego. My musimy, Polacy, obudźcie się, przecież to jest coś strasznego się dzieje. A w ogóle ta sprawa pandemii, to kłamstwo, ci kolejni ministrowie, to oszustwo, to wchodzenie do kościołów, to liczenie wiernych, to komunia na rękę. To jest po prostu, komu służy ten rząd? To jest tragedia. Jak można komunię świętą przyjmować na rękę? Kto może, minister zdrowia może kazać komunię świętą przyjmować na rękę? To jest jedno wielkie oszustwo.
Rozumiemy, pani Anno. Dajmy czas na odpowiedź naszemu gościowi, bo czas biegnie.
Naprawdę, Polacy, obudźcie się, bo przecież jesteśmy rozkradani, oszukiwani.
Posłuchajmy odpowiedzi naszego gościa, pani Anno. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, bardzo proszę.
No, wypowiedź pani Anny jest ocenna, tak naprawdę dotyczy oceny. Jest to ocena bardzo negatywna, ale jednocześnie chaotyczna. No cóż, skoro pani Anna zadała sobie trud, żeby zadzwonić i przekazać nam taką ocenę, to widocznie miała jakieś powody. Ja tylko mogę powiedzieć albo zachęcić do tego wszystkich naszych słuchaczy, żeby kiedy oceniają to dzisiejszą rzeczywistość, to zawsze, żeby jednak w pierwszej kolejności sformułowali kryterium oceny, później, żeby tak bardzo ogólnie postarali się stwierdzić, czy jest lepiej, czy gorzej w porównaniu z poprzednim okresem. No i po trzecie, może żeby to, co jest u nas, odnieść do innych krajów, tych, które znamy i tych, które są jakoś z nami porównywalne. No to nie jest, nigdy nie jest tak, żebyśmy byli w pełni szczęśliwi, bo to jest, bo to nie jest model, tylko to jest życie i te życie składa się zarówno z bardzo wysoko ocenianych, bardzo pozytywnych przykładów, jak i pojedynczych tragedii, ale no, ja osobiście podejrzewam, że taki wyraz takiej niskiej oceny jest raczej spowodowany jakimiś osobistymi, bardzo osobistymi, negatywnymi doświadczeniami, bo na podstawie obiektywnych przesłanek na poziomie makroekonomicznym, no raczej taka ocena mi przynajmniej nie wychodzi, tyle mogę powiedzieć. To jest mi bardzo przykro, że pani Anna tak to odbiera. Nie kwestionuję, że ma powody.
I odbierzmy jeszcze jeden telefon. Chyba już będzie to ostatni telefon.
Odbiera.
Radio Maryja, bardzo proszę.
Halo?
Tak, witamy.
Grzegorz, Warszawa.
Panie Grzegorzu, kłaniamy się. Proszę o wyłączenie radia.
Tak, już włączono, oczywiście.
I witamy na antenie.
Ja...
Panie Grzegorzu, mam prośbę o taką... Panie Grzegorzu, mam prośbę o krótkie pytanie, bo mamy czasu niewiele, żeby jeszcze
bardzo
był czas
krótkie,
na odpowiedź.
Oczywiście. Bardzo krótko słucham, bo tak akurat wyszło, ale chciałem się tylko zapytać, jak to jest? Cały czas słyszymy, że powiedzmy od 2-3 lat, że damy tu, damy tam. Ja nie spotkałem się nigdy z odpowiedzią ze strony rządu, czy powiedzmy ministra finansów, czy premiera, żeby powiedział, że no niestety nie zrobimy tego w tym roku, czy czegoś tam powiedzmy nie damy, ponieważ no już nie mamy pieniędzy. Ja cały czas słyszę, że na wszystko jest. Mam pytanie, czy to jest rzeczywiście worek bez dna? To wszystko, kłaniam się z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Grzegorzu, dziękujemy. Jak to jest, panie profesorze, z tym naszym budżetem państwa?
No, budżet to nigdy nie jest worek bez dna, ale sytuacja w budżecie w roku 2022, 12 listopada, jest bardzo dobra. Budżet roku 2022 został skonstruowany z założonym deficytem, jeśli dobrze pamiętam, 29 miliardów, coś tam, prawie 30 miliardów złotych. Po październiku mieliśmy nadwyżkę blisko 30 miliardów złotych, czyli no zobaczymy, jak będzie wyglądała ta końcówka roku, ale w tym roku na pewno ten deficyt nie będzie większy, będzie raczej mniejszy. Na przyszły rok budżet jest w tej chwili w Sejmie, zaplanowano dwa razy większy deficyt, blisko 60 miliardów, no bo ten rok ma być trudniejszy i więcej potrzeb. Natomiast no, panie Grzegorzu, w każdej takiej sytuacji, kiedy już nie wystarcza dochodów budżetowych, jest powiększenie długu. Skumulowany dług, no to jest tak zwany dług publiczny, byśmy już dzisiaj o nim mówili, który w Polsce przekracza 1 150 000 000 000 złotych, ale to jest niewiele ponad 50% polskiego PKB na tle innych krajów europejskich. To nie jest usprawiedliwienie, ale jesteśmy jednym z krajów o niższym zadłużeniu. Czy to jest wystarczające, żeby się cieszyć? No nie, oczywiście, że nie, ale zawsze jest lepiej, kiedy jest mniejszy dług niż większy, zwłaszcza, że tak jak my, ekonomiści, to mówimy, kończy się era taniego pieniądza. Do tej pory coraz większe deficyty były mniej bolesne, bo można było tanio pożyczać na rynku. Dzisiaj pewnie pan też czyta od czasu do czasu albo słyszy, że rośnie rentowność polskich obligacji, to znaczy, że rząd musi płacić więcej za pożyczone pieniądze. W połowie października mieliśmy taki dzień, kiedy wycena polskich obligacji sięgnęła 9%. W tej chwili to znowu spadło, ale to już będzie trochę bolało, więc to są zawsze dodatkowe koszty.
Panie profesorze, tak już podsumowując, bo już czas na takie konkluzje pewne, krótkie choćby, tak sobie myślę, że tutaj brzmiały też głosy takie, no choćby tutaj pod koniec, takie pełne emocji i obaw co do naszej niepodległości w kontekście tym gospodarczym. No czasy przed nami już są i też są takie czasy z wieloma pytaniami, czy no trudne, być może prawdopodobnie. Jak, na co patrzeć, na co zwracać uwagę, jeśli chodzi o gospodarkę i o ekonomię, aby mieć takie, jakby powiedzieć, no właściwe, nie wiem czy to dobre słowo, właściwe kryteria oceny tej sytuacji, jaka jest. Bo emocji nie brakuje i teraz tym bardziej nie brakuje. Jak nie ulec emocjom, a patrzeć na to, co jest istotne, żeby móc sytuację dobrze ocenić?
Z całą pewnością łatwiej nam nie ulegać emocjom, kiedy nasza sytuacja naszego gospodarstwa domowego czy naszego przedsiębiorstwa, jeśli jesteśmy przedsiębiorcą, jest lepsza. Natomiast jeśli mamy kłopoty z tym budżetem mikroekonomicznym, to też jesteśmy bardziej krytyczni w ocenie sytuacji makroekonomicznej. No, jeśli chodzi o nasze gospodarstwa, nie tak naprawdę nic lepszego nie możemy zrobić, jak po prostu planować swój budżet. Musimy wprowadzić do naszego planowania finansowego kategorię umiaru. Jeśli nie stać nas na coś, nie planujmy tego w krótkim okresie czasu, bo możemy spowodować sobie kłopoty. Natomiast co do takiego postrzegania sytuacji makroekonomicznej, to moim zdaniem nasi słuchacze mają niezłe wyczucie, bo to, co dzisiaj się pojawiało, te kryteria w paru wypowiedziach, jeśli nie wprost, to w jakiejś konsekwencji pojawiały się te pytania o zadłużenie naszego kraju, czyli jest świadomość, że to ma znaczenie i tak naprawdę powinniśmy na to patrzeć. Dług publiczny oraz koszty obsługi zadłużenia. Jeżeli już tam sięgamy, czytamy jakieś czasopisma ekonomiczne, to patrzmy na te kryteria. No my w naszej konstytucji mamy bardzo mocne zapisane kryteria ostrożnościowe i w zasadzie nie wolno nam przekroczyć 60%, bo potem jest to odpowiedni reżim, ale no wiadomo, mamy różne takie sytuacje wyprowadzania finansowania poza budżet, żeby tego nie naruszyć, ale te polskie kryteria jakby są na tyle szczelne, że nie ma takiej możliwości, żebyśmy doprowadzili się do jakiejś takiej bardzo złej sytuacji w porównaniu z innymi krajami europejskimi, więc tak, żebyśmy byli świadomi, co się dzieje, to śledźmy przede wszystkim te parametry. Natomiast jest dzisiaj konkretna data, 12 listopada 2022 roku rozmawialiśmy o niepodległości w gospodarce i do dzisiaj przy otwartej gospodarce, przy naszym członkostwie w tym elitarnym klubie wymagającym, jakim jest Unia Europejska, gdzie rezygnujemy z jakiejś części świadomie suwerenności, to trzeba powiedzieć, że, no, że z naszą niepodległością w gospodarce jest całkiem dobrze, natomiast to dobrze jest także dzięki temu, że oddaliśmy sporo obszaru kapitałowi zagranicznemu, ale tak wygląda dzisiejszy model biznesowy. Jest bardzo dobra sytuacja na rynku pracy. Niech świadczy chociażby o tym fakt, że dzisiaj przy tak dużej liczbie telefonów nie pojawiła się ani raz kwestia bezrobocia. Czyli w tej chwili to nie jest ból. To nie jest ból, bo znajdujemy pracę i chyba dosyć dobrze to pracę oceniamy. Więc biorąc pod uwagę fakt, że w ostatnich 3 latach mieliśmy nagromadzenie 2 bardzo mocnych źródeł szoków zewnętrznych szoków podażowych w postaci kryzysu pandemicznego i w postaci wojny w Ukrainie, radzimy sobie lepiej niż większość gospodarek europejskich.
Bogu dzięki. Natomiast mam wrażenie, panie profesorze, też żadne to odkrycie, że jednak ta niepodległość również w gospodarce i finansach, ona musi być ciągle zdobywana i ciągle strzeżona. Wolność nie jest nam dana tylko, lecz też zadana i nie jest dana raz na zawsze, tylko właśnie również w tym wymiarze, a tych zagrożeń nie brakowało i nie brakuje i nie będzie brakować.
Lepiej nie można było tego ująć ani podsumować, bo w tego typu dyskusjach trudno jest zawsze mówić tylko rzeczy odkrywcze, bo tutaj nie ma czego specjalnie odkrywać. To są zależności dosyć elementarne i to, że nawet biorąc pod uwagę ten fakt, jak ja oceniłem to na dzisiaj, to ta sytuacja jest ciągle bardzo wymagająca i nie w żadnym wypadku nie zwalnia nas od czujności i od troski o to, żeby polscy przedsiębiorcy mieli jak najlepsze warunki do funkcjonowania.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za czas dzisiaj nam poświęcony, cały wieczór dzisiaj z nami w telewizji, teraz w radiu. Bardzo dziękuję, że pan zechciał przybyć. No i życzymy wytrwałości w pracy tutaj, a tej akademickiej i też tutaj w Radzie Polityki Pieniężnej. Ważny organ, ważne decyzje, duża odpowiedzialność, od niej wiele zależy też, a więc dużo światła, mądrości, roztropności i zdrowia.
Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Uznaję Pan, szczęść Boże. A naszym gościem, drodzy Państwo, był dzisiaj pan profesor Henryk Wnorowski, ekonomista i członek Rady Polityki Pieniężnej. Mówiliśmy o niepodległości w gospodarce i finansach.